Wieczór.
Słuchajcie, cześć, witam was serdecznie. Ja się bardzo cieszę, że dostałem to zaproszenie, bo to jest dla mnie bardzo ważny wykład. Faktem jest, że w tej chwili się troszkę dużo dzieje i jeżdżę, tych wykładów mam sporo. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie spokojniejszy, tak żeby można było spokojnie popracować, posiedzieć troszkę w biurze i się skupić tylko na projektach. Ale akurat wykłady lubię bardzo, słuchajcie, i tak sobie pomyślałem dzisiaj, zaraz zobaczymy, jak to działa. Prawo działa. Zastanawiam się nad tematem tego wykładu i powiem wam tak, że z racji tego, o tutaj mam podgląd, z racji tego, że w tym roku, tak jak już powiedziałem, zdarzyło się bardzo dużo, właśnie ten budynek, który tutaj widzicie, CEDEP, czy ta moja Arka, czy jeszcze Living Garden, którego akurat tu nie widać, ale też w tym roku się troszkę pojawiał, czy zresztą takie zdarzenia, a to już nawet ci, którzy się architekturą nie interesowali, też widzieli. Jeżeli można, słuchajcie, ja bym przygasił światło. Będzie fajnie. Tak jak troszkę jak w kinie, klimatycznie. Dzięki. Jeszcze tą stronę i będzie bosko. I słuchajcie, zastanawiam się nad jakimś motywem przewodnim tego wykładu, czyli prawa świeci, tak? Aha, z prawej to włączyki z prawej są. To ma sens, okej. Dzięki. I słuchajcie, myślałem sobie nad jakimś takim motywem przewodnim i z racji tego, że pojawiliśmy się w różnego rodzaju publikacjach, między innymi w piśmie Icon, tak sobie pomyślałem, że to będzie ten motyw przewodni, a mianowicie pytania, jakie nam zadali. Akurat popatrzcie, tu jest publikacja Arki, ale rok wcześniej Icon pokazał Filharmonia w Szczecinie, czyli ten nasz Szczecin, z którym dosyć mocno byliśmy związani ostatnimi laty. I zadawali nam, dokładnie analizowali to, co robi pracownia, zadawali różne pytania. Jedno z nich to było, że dosyć często pojawia się w naszych projektach mobilność. Faktem jest, że wiele tych elementów się rusza. Pomyślałem sobie, że to będzie taki motyw przewodni tego wykładu. I tutaj taka dygresja, dlaczego pokazuję tą mapę metra, a jeden slajd dalej, to jest akurat płytka z wykładu w Banku Śląskim lata temu, który organizował SARP. Ja tam miałem prezentację i mówiłem akurat o historii domu autorodzinnego. On zresztą się pojawi troszkę na tym wykładzie również. Ale wiecie, co jest ważne i zrozumiecie to jak gdyby po tej prezentacji, że najważniejsze jakby w projektowaniu jest jakaś konsekwentna droga, jakaś ewolucja i ta mapa metra, te ścieżki projektowe polegają na tym, że każdy z projektów jest pewnego rodzaju przystankiem i nie byłoby rzeczy późniejszych, gdyby właśnie nie te wcześniejsze. To za chwilę wam pokażę. Rzadko kiedy pojawiają się takie projekty, takie pomysły zupełnie satelitarne, które są oderwane od wszystkiego. A bardzo często jest to wynik pewnej właśnie konsekwentnej drogi, pewnej ewolucji. I tak, robiąc szkic w ogóle do tego wykładu, tematem generalnie będą nasze nietypowe muzea, bo ten CEDEP to nie jest jedyny budynek muzealny, który żeśmy zaprojektowali, bo tych budynków jest oczywiście zaprojektowanych więcej, to wam pokażę, ale robiąc szkic, tak kliknę, dlatego prosiłem też o przyciemnienie, nie wiem, czy widzicie, tam w tle jest właśnie taki kontur, kurczę, tych laleczek od mojej córki. Ja się w domu przygotowałem do tego wykładu, dosyć późno w nocy, nie miałem żadnych kartek, porwałem jej po ciemku, kurczę, spoko, jakieś te, a to się okazało, że to były jakieś jej laleczki, miała do mnie pretensje. No ale słuchajcie, czego się nie robi dla studentów również. I ten wykład przygotowałem ciut wcześniej, ale dosłownie no, kilka tygodni wcześniej. I nie sądziłem, że sytuacja będzie na tyle dynamiczna, że trzeba będzie tam kawałek kartki jakby dodać i dołączyć jeszcze jeden budynek, mianowicie bunkier sztuki. Bo jeżeli na to spojrzycie, ja teraz się posłużę tym laserem, chyba zejdę niżej, żeby w ogóle widzieć, po czym rysuję. Ta niebieska kreska, tutaj to są właśnie te budynki muzealne, ale popatrzcie na to, co się dzieje obok. Ja muszę tak tytułem wstępu troszkę wytłumaczyć, żeby to potem to, co będę pokazywał, było jasne. Popatrzcie, to są pewnego rodzaju ścieżki projektowe, na których znajdują się te budynki. Niektóre z nich tylko na dwóch ścieżkach, niektóre na trzech, niektóre na skrzyżowaniu tych ścieżek i troszeczkę a propos tych ścieżek, takie wyjaśnienie. Ścieżka topograficzna. To są takie projekty, które gdzieś zanikają w przestrzeni w takim sensie, że nie wiadomo, gdzie się architektura kończy, gdzie się zaczyna, gdzie się zaczyna budynek, gdzie jak gdyby ma swój koniec. Ścieżka niematerialna, nie udało nam się chyba do tej pory zrealizować żadnego obiektu z tego gatunku. To są takie budynki, w których pewna zjawiskowość dopełnia architekturę. Zdarzenia oparte albo na siłach natury, albo na jakiejś super technologii, za chwilę wam to też pokażę. No i mobilna, tu nie trzeba wiele tłumaczyć, czyli ruchome elementy, które powodują, że projekt może się zmieniać, jest elastyczny i daje nam coś tam ciekawego. Zaczniemy, słuchajcie, przeniesiemy się troszkę w czasie do tyłu, bo pokażę wam, że pewne rzeczy, zresztą robiłem to mniej więcej w waszym wieku, ten pierwszy projekt, nie byłoby kolejnych rzeczy, gdyby nie tak daleka przeszłość. Przeniesiemy się na chwilkę do roku 95, to jest Verona. To jest Verona, słuchajcie, był konkurs, zresztą namawiam do tego, żeby startować w konkursach, bo wtedy się człowiek bardzo uczy, bardzo rozwija mocno. I Amerykanie, włącznie z Włochami, zrobili taki konkurs właśnie na to, żeby życie z powrotem powróciło nad rzekę Adygę. To jest Verona i ona kiedyś wyglądała tak, to jest nasza praca konkursowa. Mianowicie ta rzeka sobie gdzieś tam meandrowała po mieście, tu faktycznie te nadbrzeża gdzieś tam żyły, tu widzicie jakieś łodzie zacumowane, tam gdzieś ta rzeka sobie wpływa dalej. Wielka powódź spowodowała, że brzegi rzeki zostały regulowane i to wszystko się gdzieś uspokoiło. I to jest już nasza praca konkursowa, taki wielki szklany plac, który już nie tylko jest mostem, ale tak jak powiedziałem, szerszą przestrzenią, placem. Tu widzicie jak gdyby ten motyw tych łodzi flisackich, tu są jakieś hotele, tu gdzieś ślad po tej rzece, jakieś budynki gdzieś tam zagłębione pod ziemią, tu jakieś hotele. To jest nieistotne, ważne jest to, co się dzieje na tym placu. I taka dygresja. Lata temu, wy tego oczywiście nie pamiętacie, był taki program w telewizji Sondo, gdzie panowie Kurek Kamiński, zresztą zginęli tragicznie, zajmowali się różnego rodzaju innowacjami technicznymi. I wtedy opowiadali o wirtualnych okularach. Coś, co teraz jest standardem, w 95 roku wyrwało mnie z butów, kiedy na to patrzyłem. No, zakładać okular, wiadomo, przenosimy się do zupełnie innej rzeczywistości wirtualnej. I sobie pomyślałem, że fajnie by było, a propos muzeów, nietypowych muzeów, fajnie by było, gdyby ludzie mogli się pojawić na tym placu, zakładając okulary, mogliby zobaczyć tą przestrzeń, jak wyglądała na przykład w czasach rzymskich, w czasach wielkiej powodzi albo cholerowy kiedy. I mogli porównać to z tą współczesnością. I poza tymi ludźmi, którzy normalnie komunikują się, przechodzą tam z jednej strony na drugą, mielibyśmy takie osoby, które gdzieś tam sobie chodzą po tym placu, oglądają tą przeszłość. I popatrzcie tą grafę, wtedy jeszcze nie było komputerów, to wszystko było rysowane ręcznie. Ja to zrobiłem nawet nieświadomie, dopiero potem zrozumiałem, co narysowałem. Te ramki, które pokazują nam jak gdyby normalne widoki, siedzimy w jakiejś knajpce, widzimy szklany plac, widzimy tych ludzi, którzy tu spacerują. Nie dorysowałem ich do końca i ci ludzie jakby wkroczyli w to stare zdjęcie, czyli w tą wirtualną rzeczywistość, przyszłość. I to jak gdyby pokazywało, że przekroczyli jakby te ramy tej rzeczywistości. Dostaliśmy tam jakąś nagrodę za ten projekt. Dostaliśmy jakąś nagrodę za ten projekt, tam zresztą pisało, że to będzie duża kasa, jakieś 25 tysięcy podzielone na zwycięzców. Tam zadzwonili, a się okazało, że tu nie ma żadnych pieniędzy, tylko Amerykanie byli, no, bo to było rozsądne, na tyle mądrzy, żeby ludzi, którzy mieli jakieś predyspozycje czy jakieś tam jakieś zdolności, talent, dalej edukować i uczyć. Zaprosili nas na seminarium do Stanów, zaraz wam o tym opowiem, ale zanim polecimy do tych Stanów, na chwilę się zatrzymam przy Teatrach Gliwickich, bo ten projekt jest o tyle ważny, że wpłynął na pewien projekt, który zobaczycie za moment. Brat mojej byłej partnerki, mojej byłej żony Marleny, bo stąd ta w ogóle ta nazwa KWK, to nie kopalnia węgla kamiennego, tylko konieczny, wolny konieczny. Tak się nazywała właśnie moja była żona, moja była partnerka zawodowa. Jej brat był takim mega szperaczem i interesował się nowinkami technicznymi. Powiedział nam o tym, że za niedługo będą takie ekrany telewizorów, że to będzie tylko szyba zatopiona polimerami, jak pojawia się impuls elektryczny, to mamy obraz. I faktycznie nad tym prace trwają, tylko ten obraz jest nietrwały, po 2 latach jakoś tam blaknie. Ale myśmy stwierdzili, że zrobimy taki projekt, w którym wykorzystamy ten motyw i popatrzcie, to jest teatr, nie będę opowiadał o idei, tylko wytłumaczę, jak to technicznie działa. Mamy przeźroczyste elewacje, które wieczorem zamieniają się w coś takiego. Dlaczego? Dlatego, że tu są właśnie te zatomione polimery, w środku są kamery termowizyjne, przetwarzają obraz, kiedy jest sztuka, no to wiadomo, że jest cieplej, robi się czerwono, jak gdyby teatr oddziaływuje w miasto, oddziaływuje w przestrzeń miejską. Dostaliśmy tam jakieś wyróżnienie w tym konkursie, chyba studenckim, już nie pamiętam dokładnie jakim, to już lata temu. I chwilę potem, to był dobry rok, to był rok 96, polecieliśmy właśnie do tych Stanów. Super temat, super konkurs na wyspę gubernatora, byłą bazę wojskową w Stanach. Tutaj, słuchajcie, jest Manhattan, tu jest Brooklyn. To jest stara część wyspy, taka, że tak powiem, naturalna, a ta część została osypana z budowy metra, jakby tutaj pod rzeką Hudson. Amerykanie szukali pomysłu na to, co zrobić z tą wyspą, dlatego że ona była przeznaczona na sprzedaż. My byliśmy świadkami wyprowadzania stamtąd wojsk amerykańskich, skończyła się zimna wojna, dotarliśmy tam jako pierwsi turyści. Super, super miejscowa. Tak wygląda nasz projekt. Widzicie, że jeszcze wiesz, że WTC istnieją. Teraz już ich nie ma. A na czym polegał ten projekt, już wam tłumaczę. Tak jak każde miejsce przeznaczone na sprzedaż jest oznaczone zawsze takim kodem paskowym, barkodem, w którym zawarta jest historia produktu i producenta, no to wpadliśmy na taki pomysł, że takim barkodem oznaczymy tą wyspę i zawrzemy tam historię właśnie tego miejsca i całego otoczenia. No ale żeby ten barkod odczytać, to jest potrzebne to przysłowiowe światełko laserowe, gdzie tam pani przy kasie przykłada do towaru jakiegoś pika i wie, ile na przykład to kosztuje. No to, słuchajcie, to wydaje się takie proste, ale co zrobić dalej, jak to przełożyć na architekturę? Zerżnęliśmy temat z koncertów Jean-Michel Jarre, który wygląda to tak, nie wiem, czy widzieliście, że szybko przecinające się wiązki laserowe tworzą różnego rodzaju przestrzenne obrazy i wpadliśmy na taki pomysł, żeby zastosować się na tej wyspie. Oczywiście, żeby to było widać, potrzebny jest ekran ze sztucznej mgły. My tą sztuczną mgłę postanowiliśmy tutaj też zafundować temu miejscu i popatrzcie. Takim barkodem oznaczyliśmy wyspę. Te punkciki, które tu widzicie w takim równym rytmie, to są takie słupki niezakończone latarniami, tylko ruchomymi zwierciadełkami. Na środku jest wieża, która emituje te wiązki laserowe. Te promienie się szybko przecinają i tworzy się jakiś tam obraz. Oczywiście widoczny wtedy, kiedy się emituje tą sztuczną mgłę. Wyobraźcie sobie w ogóle klimat tego budynku, kiedy się na niego patrzy, na przykład z Manhattanu, zamglona przestrzeń. Zresztą pamiętacie taki pawilon na Expo, nie wiem, czy widzieliście, nazywał się Blur. My to zrobiliśmy kilka lat wcześniej, no ale niestety nie zrealizowaliśmy tego, liczy się to, kto zbudował. W każdym razie popatrzcie, jak wpływamy do środka, do tej zupełnie innej czasoprzestrzeni jak gdyby, tu akurat widzicie budowę Statuy Wolności. Przy okazji to wszystko jest rysowane ręcznie, nie do wiary, bo w tej chwili to jest, ja tu rysowałem kupę czasu. Pod ziemią jest schowana cała infrastruktura, no wiadomo, że dotarłoby tam wielu ludzi, także żeby nie naruszać tej, bo Amerykanie mają fioła na punkcie zabytków, żeby nie naruszać tej zabytkowej części wyspy, zeszliśmy pod ziemię. I słuchajcie, no dostaliśmy tam jakąś nagrodę, ale dopiero kilka lat później zrozumiałem, jak fajny był ten projekt, bo ten wielki zamach terrorystyczny właśnie mi to uświadomił. Dlaczego? Dlatego, że wieże, które już nie istnieją, na naszej wyspie mogłyby właśnie istnieć w taki sposób, jak wam pokazałem, w postaci takich świetlistych duchów, a na przykład w rocznicę tych wydarzeń można by to wszystko jakby odtwarzać na nowo. No cóż, nagroda jakaś tam, uwierzyliśmy troszkę w własne możliwości, bo jak to młodzi ludzie potrzebują gdyby jakiegoś bodźca, jakiegoś impulsu. Stwierdziliśmy, że zakładamy własne biuro projektowe, to w ogóle wszystko jeszcze na rynku się wtedy tworzyło, to jeszcze było łatwiejsze niż teraz. I od razu żeśmy wystartowali, trochę zboczę teraz z tej ścieżki muzealnej i zejdę na ścieżkę, jak widzicie, topograficzną i niematerialną. To będzie, zresztą te projekty, które tu widzieliście, to właśnie to były troszkę projekty niematerialne, gdzie to zjawisko jak gdyby dopełnia architekturę. I ja już kilka razy ten projekt pokazywałem, pewnie niektórzy z was widzieli, ale muszę go pokazać, żeby wytłumaczyć kolejne rzeczy. Świątynia Opatrzności Bożej, Warszawa, największy wtedy konkurs w historii w ogóle polskiej architektury i my, takie małe biuro, żeśmy w tym wystartowali, to jest nasza propozycja. Historia tego projektu jest ciekawa, dlatego że ona sięga czasów Konstytucji 3 maja i miała być w ogóle takim wotum dziękczynnym za odzyskanie niepodległości. No i słuchajcie, no, sięgnęliśmy do przypowieści biblijnej o potopie. Tu Marlena była bardziej obkuta, jak gdyby, jeżeli chodzi o takie historie. I ta tęcza właśnie została u nas przyrównana do odzyskania, do tego symbolu pojednania Boga z ludźmi, to odzyskanie podległości, ta sytuacja taka troszkę podobna. I pojawiła się w projekcie na dwóch płaszczyznach, takiej urbanistycznej, to nie wynika z tych piktogramów, i takiej niematerialnej. Ale zaraz wam pokażę, jak zobaczycie real, zrozumiecie, o co chodzi. 6 hektarów założenia, tu dookoła jest miasteczko Wilanów. Jak wygląda, to większość z was pewnie wie. Totalna zabudowa, tu jakaś świątynia się buduje, w tej chwili też pewnie wiecie. A to jest nasza propozycja, popatrzcie. Te małe kropeczki to są ludzie. Ten łuk, który przykrywa, ten łukowato wygięty plac, przykrywa wszystkie obiekty towarzyszące świątyni, nad tym góruje tylko kościół, nic więcej. No ten łuk właśnie nawiązuje do tej naszej tęczy. Tu są wejścia do instytutów, które się znajdują jak gdyby w tej części. Popatrzcie, jak podniesiemy to do góry, widać, że tu jest wielki, wielki taki ogród, takie założenie klasztorne, gdzie te wszystkie instytuty są zwrócone do środka. Tu są parkingi dwupoziomowe. Tu taka dygresja, jakby to jest projekt mocno zainspirowany tym, co robił Dominique Perrault, Biblioteką Francuską, czy jego kompleksem olimpijskim. On w ogóle jest architektem, który bardzo duże na mnie wywierał wrażenie i spowodował, że być może poszedłem akurat w taką, a nie inną stronę. Być może też dobrze, że ten projekt się nie zrealizował, bo żeśmy wtedy jeszcze nie znaleźli własnej ścieżki projektowej tak do końca. Ale popatrzcie, taka dygresja. Sam kościół, jego przekrój, warto chodzić na wagary czasami, bo na samym szczycie, w ogóle naoglądałem się na wagarach, lubiłem chodzić na Indiana Jones, było ciekawsze niż lekcje. I kurczę, pomyślałem sobie, że fajnie by było na szczycie tego kościoła zrobić takie maleńkie otwory, które są tak ustawione, że jakby tu jest ważny kąt padania promieni słonecznych, że konkretnego dnia, który miał jakieś tam znaczenie w historii Polski, i tylko tego dnia promienie wpadają do środka, trafiają jakby w zawieszony pod sklepieniem pryzmat, i w środku na chwilę pojawia się poświata tęczy, symbol Bożej Opatrzności. Taki żywy pomnik. Niezależnie od tego, czy tam są ludzie, czy nie, on jakby pokazuje, przypomina tej polskiej historii. Pod warunkiem, że świeci słońce oczywiście. W każdym bądź razie mroczna przestrzeń, która na chwilę zostaje rozświetlana właśnie tą tęczą. Na zewnątrz, jeszcze wtedy nie wiedziałem, co tęcza znaczy. Być może dlatego, żeśmy ten konkurs przegrali. W każdym razie dostaliśmy trzecie miejsce. Popatrzcie, jaki jest motyw jeszcze zrobiony na dojściu na plac. Pionowe ścianki tych schodów to są ścianki witraży właśnie nawiązujące do tęczy. Wieczorem światło ze środka wychodzi na zewnątrz, oświetlające schody, a za dnia wpada do środka. Dla księży to był totalnie marsjański krajobraz, strasznie mi się to nie podobało. To było trzecie miejsce, potem się dowiedziałem już tak zakulisowo, że nawet gdyby z pierwszymi miejscami się nie dogadali, to już drugie też miało być bezpieczne, żeby broń Boże tego nie budować. No mniejsza z tym, w każdym razie, słuchajcie, jesteśmy na tej ścieżce takiej trochę mieszanej, a teraz zejdziemy na mobilną i topograficzną. Bezpieczne, tak, topograficzna, zgadza się. Jedna z naszych pierwszych publikacji w Mark Magazine, zdjęcie bezpiecznego. Chłopcy w Holandii myśleli, że my sobie jaja robimy, że specjalnie udajemy, że to jest takie w ogóle z ukrycia. To była prawdziwa sesja z ukrycia, bo właściciel nie zgodził się na zdjęcia, a byliśmy nominowani do MISO. I w ten sposób robiliśmy sesję. Była trochę słaba, ale trudno. A teraz kilka słów o tym budynku, który mocno wpłynął na kolejne rzeczy. Z zewnątrz wygląda jak stacja trafo, niewiele się od niej różni. Zresztą o to też prosił inwestor, to było drugie podejście do konceptu, pierwsze odrzucił, bo nie spełniał jego specyficznych potrzeb bezpieczeństwa. I powiedział mi tak, że ta elewacja mam przypominać, znaczy mam mówić przybyszom, spierdzielaj. No to mówi. Popatrzcie, otwiera się brama ogrodzeniowa, widzimy albo taki plac, albo fragmenty ogrodu. I pokażę teraz na żółtach, jak to działa. Kiedy budynek jest zamknięty, no jest takim pozamykanym żółwikiem, tu jest ogrodzenie. A kiedy się otwiera każdego dnia, no żeby mieć światło, dwie nietypowe okiennice w postaci tych ścian dojeżdżają właśnie tutaj do ogrodzenia. No i dom jest otwarty na cały ogród, a tu się tworzy taka specyficzna rzecz. Popatrzcie, jak to wygląda z perspektywy, no powiedzmy ptaka. Ten klocek zamknięty, każdego dnia z automatu to się dzieje. No chcemy mieć światło, to musimy ten dom otwierać. Powstaje ta przestrzeń przedwejściowa. To jest sam właściciel, który zapozował do zdjęcia już później, kiedy się zgodził na sesję. I o tyle to jest ciekawe, że to troszkę działa tak jak szeregówka. Mianowicie, popatrzcie, tu macie plac przed domem, jest dom i z tyłu jest ogródek, do którego nikt nie może wejść. To te ściany powodują, że nie można przejść do ogrodu, tylko przechodząc przez dom. I dopiero kiedy się moja mała urodziła, zrozumiałem, że to działa dla dzieci też fajnie, dlatego że kiedy się dzieciaki bawią w ogródku, a ktoś otworzy przypadkowo bramy, to to dziecko, czy ewentualnie, czy na przykład pies nie wybiegnie na ulicę, nie ucieknie. I zwróć uwagę na jedną rzecz. O, to jest taki schemat. To jest, nie wiem, czy pierwszy, być może jeden z pierwszych, ale podejrzewam, że takich budynków nie ma wiele, a być może jest jedyny. Budynek, który swoimi ruchomymi elementami zmienia układ działki. Mianowicie, kiedy dom jest zamknięty, jego strefa zawiera się tylko w obrysie bezpieczeństwa, zawiera się tylko w obrysie domu, a kiedy dom jest otwarty, ta strefa się poszerza o otaczający dom ogród. Co ciekawe, na to chcę zwrócić uwagę, ten dom wygląda tak, ale równie dobrze mógłby wyglądać tak. Ta forma jest zupełnie drugorzędna. Wszyscy się skupiają podczas zabezpieczny, jak na jakiś pancerny budynek, a tak naprawdę mówię, czerwony dach, biały tynk i płot siatki. Chodzi bardziej o, jak gdyby to drugie słowo, drugie znaczenie tego słowa bezpieczny w tym budynku właśnie oznacza to, co teraz tu widzicie. No ale słuchajcie, no teraz dojdźmy do mechanizmów. No, wielkie ściany 22-metrowe, jeżdżące, podwieszone tylko gdzieś tu u góry, czy okiennice, które tam mają 3,5 metra wysokości, pół metra grubości, czy ta brama, którą tu widzicie, którą trzeba już faktycznie było robić z firmami, czy z firmą, która współpracuje z NASA i z NATO, bo już nikt standardowo tego nie był w stanie zrobić. Most zwodzony to jest bardzo ważny element, który potem został wykorzystany, zaraz wam pokażę w czym, który wyprowadza nas na taras tego budynku. Naprawdę fajne widoki tutaj są, no, zamykamy to z powrotem, jesteśmy bezpieczni. A już poza tymi mechanizmami jest to zwykły, fajny, ciepły, przyjemny budynek, dosyć duża willa, nie mogliśmy zrobić zdjęć ze środka poza jednym, jedynym, zaraz pokażę właśnie tym. I jak wyjdziemy na zewnątrz, to tu jest takie fajne miejsce do siedzenia, zaraz pokażę, jak ono jest wykorzystywane, bo kiedy już zapada zmierzch, kiedy się robi ciemno i ta brama się zamyka, to właściciel, zresztą reżyser i miłośnik filmu, patrzy sobie na mecze na przykład stąd, a ten ekran jest większy niż w największych multikinach. O tym też nie wiedzieliśmy, dlatego był taki problem ze zrobieniem tego. Oczywiście zrobiliśmy tylko dlatego, bo nie mieliśmy wiedzy, że się nie da, byliśmy młodzi, niedoświadczeni, wbiliśmy faceta w totalny koszt, ale się udało. I on się nauczył, że tak nie wolno działać, a myśmy się nauczyli wielu technicznych rzeczy, które potem żeśmy wykorzystywali. No i słuchajcie, wracamy teraz, to jest właśnie to miejsce, z którego sobie patrzę, a wracamy teraz na tą ścieżkę i dochodzimy do projektu, który bardzo lubię, który bardzo rzadko pokazuję. Mianowicie Instytut Chopinowski, konkurs na, w pewnym sensie, muzeum, które miało mówić o znakomitym Polaku, Fryderyk Chopin. I to jest nasz projekt, a takie były początki. Warszawa, ulica Tamka, ścisłe centrum. I założenia konkursowe zupełnie z czapy, wydawało się. No, zupełnie bez sensu. Dlaczego? Popatrzcie, to się miało znajdować w miejscu tej kamienicy, tylko pisało, żeby zostawić tylko tą frontową elewację, a tą boczną i tylną można było wyrzucić. No, w ogóle jakieś bez sensu, takie słabo strukturalnie. Tak kojarzyło mi się, nie wiem, z westernem, że tam widać tylko tę elewację, gdzie kręcą, a z boku jacyś goście trzymają na jakichś kijach, kurczę, to żeby nie spadło, nie wiem. No i stwierdziliśmy, że to chyba zła droga i zostawimy to w całości. A druga rzecz, pomyśleliśmy sobie tak. Nie chcieliśmy o tym Chopinie opowiadać w sposób banalny, a podejrzewaliśmy, że większość zespołów w taki sposób będzie o tym opowiadać, że albo pokaże nuty na elewacji, albo profil Fryderyka, albo coś takiego. I chcieliśmy to pokazać tak bardziej, nazwijmy to ambitnie, niedosłownie. I popatrzcie, że dwie drogi, taka dosyć abstrakcyjna i przede wszystkim bardzo pragmatyczna, zbiegły się i stworzyły rozwiązanie. Jeżeli zachowujemy, traktujemy to strukturalnie, to popatrzcie, wyrzucamy z tego domku, który wam pokazałem, z tej kamienicy, cały środek. Zostaje w pewnym sensie no, troszkę takie skojarzenie z donicą, tak? I wsadzamy nową strukturę do środka. Może się to działanie kojarzyć z nasadzeniem roślinki. Dlaczego roślinki? Kiedy jeszcze byłem młody, mały, to były tylko dwa albo jeden program telewizyjny i często jeszcze szwankował. I kiedy szwankował, to pojawia się taka tablica na ekranie i była wieżba z Chopinem, który tak siedział, wieżba począca i muzyka chopinowska i tam przepraszamy za usterki. Jakoś tak mi się to zapamiętało, że ten Chopin właśnie, ta wierzba, tak tęsknił za tą ojczyzną, tak sobie wizualizował tą wierzbę, że to skojarzenie z drzewem cały czas było równoległe jakby do tego, co tutaj zrobiliśmy, do tego działania pragmatycznego. I jak zobaczycie to rozłożony budynek na czynniki pierwsze, to popatrzcie, co mamy. Mamy tą donicę, czyli tą starą kamienicę, mamy nową strukturę, czyli stal i szkło, beton, a na tym pojawiają się żaluzje. Może być skojarzenie z liśćmi, działające w taki sposób, że możemy nimi regulować zarówno ze środka, jak i działają też na czynniki atmosferyczne. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Kiedy ten motyw teraz nałożenia nowego na stare jest już tak wyeksploatowany, że można za to nawet dostać jakąś makabryłę. Kiedy myśmy to robili, takich rzeczy w ogóle nie było. Tak jeszcze nikt nie zrobił. I kilka razy, żeśmy do tego podchodzili, wyglądało to dziwnie, ale logika nakazywała zrobić to tak, a nie inaczej. No bo musieliśmy zachować w ogóle linię zabudowy i tak dalej, nie można było wychodzić gdzieś dalej. No wynikowo, tak? No i popatrzcie, w perspektywie ulicy, stąd, no fajnie zakomponowana jakaś tam nowa, stara kamieniczka, a stąd się już robi ciekawiej. Dlaczego? Popatrzcie, to jest ta nakładka nasza. I kiedy jest normalna, fajna pogoda, no to jest zwykły budynek, no nie? Ale popatrzcie, mówiłem o tym drzewie. Kiedy się zaczyna wiatr, deszcz, to te elementy, o których mówiłem, zaczynają reagować również na te czynniki atmosferyczne i nagle nasz spokojny budynek zaczyna reagować w tej części jak drzewo, zaczyna się poruszać. I te jasne elementy, takie dosyć duże żaluzje wystające, nie wiedzieliśmy w ogóle, z czego to zrobić, wtedy nazwaliśmy w tym projekcie w opisie, że to jest materiał kompozytowy firmy Dupont. Co to znaczy? Na szczęście nie dojechaliśmy, także nie było siary. Zaczyna się w wyniku tego ruchu co chwilę odsłaniać, jakby zaczyna co chwilę odsłaniać jakieś ciemne elementy. Jest to przesuwanie się jasne, ciemne, jasne, ciemne. I w tym momencie, kiedy przechodzicie koło tego budynku, czy kiedy by się przechodziło, to może się to kojarzyć z ruchem klawiszy na fortepianie. Oczywiście nie musi. I być może ze 100 osób nikt nie zakojarzy, czy nie skojarzy, co się dzieje, ale na pewno go to zaintryguje, się zaciekawi, dlaczego, co jest grane. Budynek przyciąga. Oczywiście w tej części pracują ludzie na stałe, to jest ekspozycja, żeby nie zwariować, bo gdyby to się tak cały czas ruszało, to można mieć niezły odjazd w tym budynku. Zabrakło nam 20 minut, żeby dojechać z tym projektem. Wygrał pan Stelmach i jako jedyny potraktował też właśnie ten dół strukturalnie, czyli jako jedyny nie zostawił tylko tej elewacji, ale zostawił całość. No cóż, projekt do szuflady, ale chyba nie zmarnowany. Pokażę wam jedną rzecz. Tak jak powiedziałem, myśmy tego, jak żeśmy to robili, nie mieliśmy punktu odniesienia. Dokładnie 2,5 roku czy 3 lata później Herzog z Demeuronem robią tą nakładkę i Zumter robi ten budynek w podobnym czasie. Oni o nas pewnie nie wiedzą do dziś. My o nich wiemy oczywiście dużo, a przynajmniej nasze się ruszało. Także to nas pociesza. Słuchajcie, zanim dojdziemy do tego budynku, który bardzo lubię, a to dojdźmy od razu do niego, bo po drodze będzie to. Muzeum Sztuki Współczesnej to był drugi konkurs, którym żeśmy wystartowali. Super ciekawy temat. Bardzo. No taki, że aż grzech nie wystartować. Popatrzcie, Muzeum Architektury, to jest Wrocław. Panorama Racowicka, myślę, że chyba większość z was, jak nie wszyscy, byliście tam w środku. No i w tym momencie tu jest nasze Muzeum Sztuki Współczesnej. To miał być budynek, który w jakiś sposób miał uporządkować tą przestrzeń, no i miał być już taką właśnie czym. Szukaliśmy pomysłu, popatrzcie. Muzeum Architektury, szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia, doszliśmy do takiego wniosku, że chyba pójdziemy tropem eksponowania sztuki. Jak się eksponuje sztukę w Muzeum Architektury? Ściana, obrazek, gwóźdź, wisi. Tak klasycznie, no nie? Jak obrazki w domu na ścianie. Panorama Racławicka już jest takim krokiem dalej, to już jest odjazd, dlatego że sztuka nas otacza. Jesteśmy w jej środku, to już jest coś. No, nie? No i teraz nasz budynek powinien jeszcze pójść dalej. No, nie możemy się zatrzymać w miejscu, przynajmniej ambitnie podchodzimy do tego, tylko że już idziemy gdzieś tam dalej do przodu. I pojawił się taki pomysł, żeby to, co się dzieje w panoramie racowickiej, tak się zawinęło, że ta sztuka nie działa tylko na ludzi będących w środku, ale też na tych, którzy są na zewnątrz. Czyli jak gdyby działa totalnie w miasto. Wszystko fajnie, tylko jak to teraz przełożyć na architekturę, na strukturę architektoniczną? Krótka obserwacja spowodowała, że no, poglądaliśmy ten Wrocław troszkę, miasto zbudowane z kwartałów, no to wzięliśmy jeden taki kwartał, powyginaliśmy go troszkę i powstało to, o co nam chodziło. Czyli budynek troszkę zamknięty do środka, troszkę czy zamknięty tam otwarty jakby do środka albo otwarty na zewnątrz. Popatrzcie teraz na sytuację. Bardzo lubię w tym projekcie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tą relację tego budynku z panorową rasowicką i ten plac, który tutaj powstał, być może z jeszcze większą wartością niż ten projekt. Schodzimy niżej. Aha, pokażę wam jeszcze żółty. Widać wyraźnie, jak gdyby po strukturze, jak gdyby ścian, że ta czarna powoduje, że tutaj mamy klasyczną ekspozycję, a ta jest przezierna i oddziałuje jakoś tam w miasto, daje w ogóle przy okazji światło. Ale zejdźmy jakby już do perspektywy człowieka i popatrzcie, jak to wygląda z zewnątrz. To jest właśnie ta część, która oddziałuje na przechodniów, na całe miasto. Tutaj mam panoramę rasowicką. I cofnę się na chwilę wstecz. Te doświadczenia i te konkursy, które wydawało się poszły do szuflady studenckie, robione właśnie w waszym wieku i to oddziaływanie jakby tej sztuki na zewnątrz już miało miejsce ciut wcześniej, a tu żeśmy tylko to rozwinęli, tylko musieliśmy to zdefiniować, jak to zrobić, bo polimerów nie dało się zrobić, bo tego jeszcze ciągle badają, ciągle ten obraz jest niedoskonały, jak się okazuje. I popatrzcie, prosta obserwacja i prosty patent. Na wielu marketach jest zawieszana taka siatka, czy na jakichś tam budynkach biurowych, siatka Media Mesh, na której się po prostu wyświetla realny obraz, dosłowny, realny, banalny. Ale obserwacja tego, co się dzieje we Wrocławiu, a mianowicie gęsto porośnięta winorośl, która gdzieś tam się pnie po budynkach, prosty motyw, przełożyliśmy na tą winorośl, na tą siatkę i te liście, ta zieleń spowodowałaby, że ten obraz, który się pojawia, jest obrazem niedosłownym. Jak gdyby zieleń powoduje, że on jest obrazem przetworzonym, czyli czymś, na co przestajemy mieć wpływ. To jest fajne, jak gdyby troszkę zahacza o takie działania artystyczne, działania związane ze sztuką. To, o czym wam mówiłem, o tej relacji pomiędzy budynkiem a panoramą rasowicką, popatrzcie, wchodzimy jakby do tego zapętlenia się, jakby do tego momentu przegięcia, to jest hol wejściowy. Patrzcie, jak to się fajnie otwiera na panoramę. No a środek już, czy już samo wnętrze muzeum już jest bardziej gdzieś tam konwencjonalne i z czystą, fajną przestrzenią ekspozycyjną. Taka dygresja. My mamy dosyć charakterystyczną grafikę projektów i wtedy ten projekt był podany w takiej naszej charakterystycznej grafie, z taką zielenią, zupełnie niepotrzebnie, już tak z metra poszło. Najważniejsza była myśl, a ta grafika była widoczna. I Przeczytałem na tydzień przed rozstrzygnięciem tego konkursu w prasie wypowiedź jednego z jurorów, że Robert koniecznie będzie mógł sobie powiedzieć, że jest dobrym architektem dopiero wtedy, kiedy na przykład wygra ten konkurs. No to już wtedy wiedziałem, to była Rzeczpospolita, że ten konkurs przegramy, a po 5 minutach doszło do mnie, że nie dostaniemy też żadnego wyróżnienia, dlatego że ten projekt wtedy byłby porównywalny z innymi. Wtedy można by zobaczyć, że nie był taki zły. Nie dostaliśmy nic, to już była taka nauczka. Wtedy sobie pomyślałem, że jak zrobimy następny konkurs, to na pewno zmienimy grafę, żeby nie było wiadomo, kto to robił. Zobaczycie, czy się sprawdzi. W każdym razie cofnę się na chwilę, zanim dojdę do CDP-u, bo właśnie mówiłem o Centrum Dialogu Przełomy. Na chwilę wrócę jakby na tą ścieżkę i topograficzną, i mobilną, bo nie byłoby tych kolejnych rzeczy, gdyby nie te dwa projekty. Jeden zrealizowany, jeden nie. Popatrzcie. Zawsze lubię opowiadać o projekcie, jak działa, tak od początku, a tu akurat opowiadam o nim odwrotnie. Mamy taki parking na krawędzi jakiejś tam, podjeżdża samochód, otwiera się jakaś klapa, auto znika. Kurczę, domu nie ma, dom ukryty. Dlaczego on taki jest? Słuchajcie, przyjechałem, a nawet się wrócę może tutaj. Przyjechałem, to jest Kłodzk, akurat ten projekt nie wypalił. I inwestor, przyjechałem na miejsce, inwestor chciał, żebyśmy zrobili tam mega nowoczesną architekturę. Był miłośnikiem w ogóle Zachy Hadid. Źle sięgnął tutaj. Śląska Szkoła Architektury, tu Zaha Hadid. Jakiś totalny kosmos. W każdym razie poprosił nas, żebyśmy zrobili właśnie taką rzecz w tym miejscu. Ja tam przyjechałem, to zobaczyłem takie stare wille po niemieckie, stare architekturę. To kompletnie nie pasowało. Jakoś tak nie czułem tego. Tak jakaś kupa w lesie, masakra. I na szczęście wzięli mnie na spacer do tego starego miasta. I opowiedzieli mi o tunelach, które się tam ciągną kilometrami pod ziemią, częściowo zalanych. Jakoś strasznie to pobudziło moją chyba dziecięcą wyobraźnię. I wtedy sobie właśnie pomyślałem tak, a gdyby tym budynkiem nawiązać nie do tego, co jest u góry, tylko do tego, co jest pod ziemią. No i słuchajcie, projekt był prawie gotowy. Popatrzcie. Przekrój przez działkę. Tu dojeżdżamy, tu jest południe. Genialna ekspozycja, standardowe zachowanie, chowamy ten dom. czyli nie pokazujemy to. U góry są niemieckie wille, a tam jest tylko trawa. Oczywiście jest ewidentna wada takich domów, bo takich domów powstało już mnóstwo, że zawsze się schodzi gdzieś w boku i wchodzi się do środka od salonu, czyli narusza się intymność jak gdyby mieszkańców. No to prosty patent. Drążymy drogę pod ziemią, no żeby już dojść od północy, że tak powiem, tak jak się powinno dochodzić do budynku. I zamykamy to klapą, żeby tego wejścia nie było widać, no bo dom ukryty, nie narusza otoczenia. To jest przełożenie tego na architekturę. A to są, słuchajcie, rzuty. Rzut dachu, no wiadomo, mało widać. Rzut piętra, i to jest ciekawa chyba rzecz, to piętro jest oderwane od ziemi, śpimy bezpiecznie w takiej trąbie nadwieszonej nad terenem. A to już parter. Jak gdyby te kształty wynikają zarówno z potrzeb, żeby jak kiedy wchodzimy do środka, no to promieniście, jak gdyby rozchodzimy się albo na tą część parkującą. To już jest taki pierwszy dom autorodzinny, jeszcze zrobiony trochę nieświadomie, z kołem obrotowym, czyli jest ta mobilność, o której mówiłem, że wjeżdżamy przodem i wyjeżdżamy przodem. A tu jest pokój dzienny, tam jakieś gabinety, tym podobne rzeczy. Tak to wygląda z lotu ptaka. A tak to wygląda w środku. To jest ta nasza próba zrobienia Zahy Hadid, czyli jego marzenia. Długo żeśmy się z tym męczyli, a przy okazji, jak żeśmy to już skończyli, ten projekt, bo doszedł nawet do etapu budowlanego, wtedy z pełnym szacunkiem, i to już zawsze będę mówił, podchodzę do tego, co robi Zaha i do tego, że, czy robiła już niestety, że te rzeczy, które gdzieś tworzyła, przetworzenie tego na architekturę, na realizację, jest po prostu jakimś totalnym kosmosem, ale dobrze mieć takie doświadczenie. Na miastkę tylko tego, no widzicie jakieś próby rysowania takich konstrukcji, które kurczę ledwo się trzymały, robiliśmy to z dobrym biurem. Niestety trafiliśmy na boom budowlany, taki, że ceny były zaporowe, bo nikomu się tego nie chciało budować. Ale to już powstało. Ten budynek jest realizowany. I wtedy sobie zdałem w ogóle sprawę z tego, co to jest dom autorodzinny. Wtedy w ogóle powstała nazwa, może taka trochę przerysowana, ale specjalnie, żeby zwrócić uwagę na problem. Czyli budynek, do którego wchodzimy, wjeżdżamy jednym otworem. Już nie ma drzwi osobno, nie ma osobnego garażu. Oczywiście zawsze tłumaczę i tutaj postąpię klasycznie, skąd się to w ogóle wzięło. To nie znaczy, że każdy domek autorodzinny, jeżeli ktoś z was tego nie widział, musi mieć 600-metrowy tunel. Popatrzcie, mamy południe i działka wyeksponowana w kierunku słonecznym, czyli jest taki ewidentny konflikt pomiędzy dojazdem do domu, a przyszłym ogrodem, bo najlepiej, gdyby się wchodziło stąd. No ja? Nie ma intymności. No to jest proste działanie, wydaje się. Zmieniamy troszkę topografię tej działki po to, żeby stworzyć intymny ogród na tym poziomie plus jeden i tą strefę dojazdową tutaj mamy na poziomie ulicy. Z tym, że kiedy chcemy mieć dom, do którego wygodnie docieramy, ten dom oczywiście powinien powstać w ogrodzie, no to jest problem z dotarciem, bo mamy różnicę poziomów. No stąd pomysł, a żeby tą drogę przeprowadzić wyżej, ale żeby nie naruszać intymności tego ogrodu, to ona nie jest otwarta, nie jest to taka otwarta dziura, tylko ma ściany i dach po to, żeby jak ktoś jak się już wynurza, no nie gapił nam się na nogi, potem na kolana i tak dalej, wyżej, żeby nie wchodził stopniowo do tego ogrodu. A przy okazji już takiego myślenia wystarczyło to pociągnąć dalej i zawinąć, powstała cała architektura, coś z niczego. Czyli tworzymy jakby ten zadaszany tunel, który był pragmatyczny, staje się nagle budynkiem, a przy okazji staje się piętrem. A pod tym nadwieszeniem pojawia się salon. To już jest zdjęcie z realizacji. Niewiarygodna historia, kiedy leciał klucz w ogóle ptaków w tych czasach, to Bartek Hadu, jak to miało być publikowane w Marku, to do nas zadzwonił, mówi, słuchajcie, skasujcie te ptaki, bo w tej chwili to każdy pomyśli, że to jest render. Jak zadzwoniłem do fotografa, mówi, absolutnie nie kasujemy tych ptaków, bo dla mnie to jest zdjęcie życia. No dobra, zostało. Bo to się rzadko zdarza, żeby się jeszcze ułożyły w perspektywie. W każdym razie skupmy się na wejściu, moi drodzy. Jedno wspólne wejście. Fantastyczna przestrzeń, tu akurat wynikowa, żeby płynnie, wygodnie się wznieść bez użycia schodów, no czyli żyjemy cały czas na parterze, tak? Nie musimy gdzieś tam biegać, bo to auto wjeżdża do góry. No jak wjeżdża, no to wjedźmy do góry. Stajemy sobie, parkujemy, gasimy samochód i wchodzimy do środka. Część dzienna, to już jest taki trochę living garden, tylko wtedy jeszcze nie byłem w ogóle tego świadom, ale pan już nie chciał trawy na tym w salonie, bo to już było dla niego za dużo, ten tunel trawa, totalny odjazd, także tu spokojnie żeśmy się wycofali. A tu widzicie jak gdyby strukturę tego budynku, że tu jest ten wjazd, ona jest jeszcze niedoskonała, bo jeszcze wtedy, kiedy to było projektowane, nie rozumiałem, że to można zrobić dużo lepiej. Ten dom jest takim domem trochę pośrednim. On nie działa tak, jak gdybym teraz go projektował, zaprojektował dużo lepiej, ale wtedy to się dopiero rodziło. Za chwilę wam o tym opowiem. I jak spojrzycie teraz na rzut, to mamy ten tunel dojazdowy, tu się zawija funkcja. Tu tak naprawdę powstaje living garden, ale tak jak mówię, no, on jest trochę living garden, nie do końca. oczywiście koło obrotowe a propos tej mobilności. No i wejdźmy na chwilę w ogród. Już poza tą całą motoryzacją, domek jest bardzo przyjemny, można sobie wejść na jego dach i porozglądać się gdzieś tam po całej okolicy, też całkiem miłe i to środek Polski jest. Ale jak wrócimy do środka, to zwróćcie uwagę na to. Facet był miłośnikiem sztuki, miał mnóstwo obrazów, te obrazy miał w ogóle pomierzone, zinwentaryzowane, przesłał nam, żebyśmy je gdzieś zmieścili. A ja wiedziałem o tym, że one do tego domu tak nie do końca wejdą, mimo że było to wszystko projektowane, bo potem nawet żeśmy pomagali temu gdzieś tam wieszać. To sam właściciel w łazience z pięknym dziełem, a mnie intrygowała ta przestrzeń. Powiedziałem, że to, co nie wchodzi już do samego domu, na pewno zmieści się tu, tylko nie mogę mu o tym na początku powiedzieć, bym go wystraszył. W ogóle tego projektu by nie wziął. Ale kiedy już zostało zrealizowane, to powiedzieliśmy mu, że jest taka możliwość, żeby tutaj to zaistniało. To był render, to jest już zdjęcie. Oczywiście przerysowane, dlatego że na początku powiesiliśmy się tam obrazy, teraz tam wiszą grafiki, bo jednak mimo wszystko ten klimat w tej przestrzeni nie jest już tak fajny jak w domu, chociaż bardzo zbliżony. I zobaczcie, że to było od samego początku konsekwentnie projektowane, bo kiedy spojrzycie na elewację i na te przypadkowe okno i spojrzycie na przekrój, to te obrazy, które tam są zakładane co chwilę jak gdyby, przeplatają się z realnymi oknami, czyli czasami mamy sztukę, a czasami mamy fajny look na zewnątrz. Co oczywiście zostało przełożone na rzeczywistość, popatrzcie jak to działa. Z zewnątrz i ze środka kadry, sypialnia, tu już ta część dzienna, pod tym nawisem. Ale skupmy się, a propos tego domu, to wam powiem kilka słów, na tej jego autorodzinności, ta nazwa, tak jak mówię, trochę przerysowana, jest takim krokiem, już nawet nie w przyszłość, tylko krokiem w teraźniejszość. My właściwie jesteśmy w tej teraźniejszości, tylko kiedy myśmy to robili, to jeszcze nie było aut ekologicznych sprzedaży, kiedy to było wymyślane. Nie można było kupić Tesli elektrycznej, no był Prius, była hybryda, ale to było wszystko w powijakach. I taka obserwacja, to jest przecięty polski dom z super zaprojektowanym wejściem, przynajmniej według właścicieli, i z garażami. Ale jak to w podmiejskim domu, najczęściej do tej chaty właśnie dostajemy się w ten sposób, przez coś takiego. Doświadczenie tego domu za każdym razem, kiedy wjeżdżamy, wyjeżdżamy, jest okrutne. A może być zupełnie inne. I słuchajcie, pierwsi to zrozumieli producenci samochodów. Nasi krytycy w Polsce, jeżeli w ogóle w Polsce mamy jakichś krytyków, są nieliczni i ta krytyka się nie rozwinęła, za chwilę powiem dlaczego. Pierwsza zrozumiała to firmy samochodowe, zaczęła tam pokazywać auta czyste, ekologiczne, które jeżdżą tylko na prądzie. Tu jest akurat sesja z Volvo, a tak sobie żyją ci ludzie, moi drodzy, bo tam lata jeden, drugi pies, oni tu mają jakieś swoje foteliki, siedzą sobie, bo tam faktycznie są fajne rzeczy, na które można popatrzeć. Jakoś ten tunel jest przyjazny, co nie znaczy, że tak jak powiedziałem, dom autorodzinny musi mieć tunel iluś tam metrowy, tylko to może być mały domek, chodzi bardziej o co innego, to że auto stało się już mobilnym, czystym, ekologicznym meblem. I tylko z wygody, z funkcjonalności może być zaparkowane nie w pokoju dziennym, bo ktoś kiedyś tak napisał, to jest idiotyzm, czy w sypialni, tylko może być zaparkowane w holu, czy wiatrołapie. I tak jak buty czy płaszcz mają na sobie brud atmosferyczny, taki brud atmosferyczny i tylko taki ma na sobie samochód. Zostawiamy go w holu, mamy do niego blisko, idziemy dalej. Kiedy kupujemy jakąś rzecz za duże pieniądze, nie musimy jej chować już teraz, dlatego że ona nie zatruje, nie zanieczyści nam powietrza, jest zupełnie przyjazna. Tak jak mówię, wtedy to był science fiction, teraz stało się to teraźniejszością i to nie znaczy, że teraz wszyscy będziemy mieszkać w domach autorodzinnych. Jest jakaś możliwość. Jeżeli ktoś chce, może tak żyć, a jeżeli nie, no to może zupełnie ten samochód zostawić na zewnątrz, tak jak na przykład ja, bo ja w arce garażu w ogóle nie mam. I schemat pokazuje, że te dwa osobne wejścia stały się tu już jakby tylko jednym wejściem. Dyskusja za granicą trwała bardzo mocno na temat tego budynku i w ogóle tej typologii. W tej chwili taki budynek realizuje BIK. Jak to zrealizuje BIK, to będzie na pewno o tym głośniej niż jak zrealizuje KWK, czy jak zrealizowało KWK, ale wtedy też malkontenci, czy tak zwani polscy krytycy wreszcie się zamknęli, tylko czekają na tą realizację. Słuchajcie, przechodzimy dalej do CDP-u. To jest właśnie ten obiekt i ten konkurs, gdzie zmieniliśmy grafę. Nie wiem, czy pomogło, ale na pewno nie zaszkodziło. I taka historia, bo nie wszyscy wiecie w ogóle, skąd się to wzięło i dlaczego takie to jest. Bo popatrzcie, w tym miejscu kiedyś był gęsto zabudowany kwartał miejski. Stałe kamienice, miasto niemieckie. Szczecin był nazywany Małym Paryżem. Rok 44, praktycznie te kwartały przestają istnieć, bombardowania alianckie powodują, że tam powstaje zupełnie goły plac. Z dnia na dzień to miejsce staje się miastem polskim, w ogóle Szczecin staje się miastem polskim. Pusty, przypadkowy plac staje się w latach 70. Areną krwawych wydarzeń, ginie tam 16 osób w walkach z milicją. I od tego czasu staje się to miejscem kultu, miejscem pamięci. Kiedy myśmy już startowali w tym konkursie, zresztą z racji też tej historii, tego, że to jest w centrum, wyglądało to tak, popatrzcie, komenda, tu jeszcze nie było filharmonii, o niej za chwilę, i Anioł Wolności. Pomnik, który zresztą też był wynikiem konkursu, nie architektonicznego, ale w ogóle konkursu, wygrał zupełnie inny artysta, ale zrobił na tyle abstrakcyjną rzeźbę, że prezydent miasta, pan Jurczyk, stwierdził, że to trzeba zmienić, bo ludzie tego nie zajarzą, i zamienił to na Anioła Wolności, zwanego w Szczecinie popularnie kelnerem. Jak ktoś widział, jak stoi, to zrozumie dlaczego. W każdym razie z tym żeśmy się zetknęli i wiedzieliśmy, że obok komendy powstanie Filharmonia. Hiszpanie, czy tam Hiszpanie, Włoch wygrali ciut wcześniej konkurs. Jak to z polskimi konkursami, zresztą opowiem o Bunkrze Sztuki, nigdy nie wiadomo, czy wypalą, ale zakładaliśmy, że to wypali, ta realizacja się zacznie. I wiedzieliśmy, że to jest mega ikona, że to będzie mega ikona miasta, jak nie Polski, jak się okazało, całej Europy. Najlepszy budynek zeszłego roku według Fundacji Mies van der Rohe. No i co tu zrobić? No, pierwsza realizacja miała być, to nasza pierwsza realizacja publiczna, i tak trzeba było zejść na drugi plan, żeby z tym budynkiem nie realizować. No, nie było innego wyjścia tak naprawdę. I popatrzcie, pomysł na projekt, w pewnym sensie połączenie rzeczy niemożliwych, a mianowicie tego, co się działo przed wojną, tego gęstego kwartału, z tym pustym placem powojennym, jeszcze zniekształconym taką arterią komunikacyjną, która się tu wcięła w miasto, która zniszczyła troszkę jego kształt. A to jest zapis konceptu. To, co przed wojną kwartał, to, co po wojnie pusty plac, a nasze rozwiązanie to hybryda, która łączy zarówno jedno, jak i drugie. Czyli łączy tą powojenną i przedwojenną przeszłość. Czy historię. Dlaczego jest tak skonstruowana? Popatrzcie, przed filharmonią i przed kościołem potrzebowaliśmy przed placu zwykłego, a to był też naturalny skrót, z którego korzystają mieszkańcy. No to w tym momencie pozostaliśmy na poziomie chodnika, a tam, gdzie mogliśmy wyjść wyżej, wyszliśmy jak gdyby odtwarzając ten budynek, kwartał, ten przedwojenny, i tutaj mamy nasze muzeum, a tu powstała taka górka, która odgranicza nas od tego gęstego ruchu ulicznego. I powstało takie założenie amfiteatralne, jak widzicie, z zupełnie zmienioną grafą. To jest jeszcze grafa konkursowa, zero trawy, czyściutko, na biało, a la makieta. Wtedy jury myślało, bo myśmy byli na etapie domu bezpiecznego, ja to tak mówię trochę żartem, że nasza praca to takie ruchome ściany, które tam jeździły po całym placu. Niestety niczego nie dostała. W każdym razie dalej jeszcze będąc w grafie konkursowej, muszę wam powiedzieć, bo ten budynek, o jak tutaj sobie spojrzycie, można architektonicznie potraktować na kilka sposobów. Można potraktować go na przykład jak taką zwykłą, cienką płachtę, a tu na przykład zrobić szklane elewacje. Ale ja chciałem, żeby ten budynek był taki mocny, monumentalny, żeby był prosty jak drut też przy okazji, zaraz wam o tym powiem. Popatrzcie. I to jest jego struktura, wytłumaczę wam. Elewacja i widok jeszcze placu, to jest praca konkursowa, na bogato. Proste bloki betonowe, bo założyłem, że to będzie z betonu, 1,20 m na 1,20 m, odsunięte od siebie gdzieś mniej więcej o centymetr, z takimi drobnymi szczelinami, i wyprofilowane u góry. Ten centymetr powoduje, że w pewnym sensie ideowo światło wydobywa się, światło się wydobywa na zewnątrz i w pewnym sensie też wnika do środka. Chcieliśmy całe oświetlenie na tym oprzeć. Potem jak nam ścięli budżet o połowę i w sensie, czy nam starczy na styropian pod ziemią, to się wszystko uprościło, ale i dobrze, bo ten budynek byłby za bogaty. To miał być drugi plan, tło, a tło musi być spokojne. Także ktoś tam czuwał nad nami. Popatrzcie, ta struktura została zachowana i tak naprawdę z tego się zrobił budynek, z niczego. Praktycznie mamy betonową masę opartą na jednej strukturze, która jakby przyświecała nam do samego końca. Zieleń, którą żeśmy początkowo wypieprzyli, przewróciliśmy, bo stwierdziliśmy, że tam brakuje tła i ta zieleń jak gdyby no, będzie dobrym tłem. Ekolodzy przestali protestować. Nie, przepraszam, oni dalej protestowali, dopiero jak się pokłócili o kasę, to się uspokoili. Mimo że myśmy powiedzieli, że te drzewa tam zostaną przywrócone, i to nie dlatego, że oni procesowali, tylko że sami doszliśmy do takiego wniosku. Ale a propos tego wykładu, a propos tych projektów wcześniejszych, zwróćcie uwagę na to. gdyby nie świątynia, typowy projekt topograficzny, bo taki jest właśnie CEDEP, czy gdyby nie na przykład ten dom autorodzinny w tej wersji z tym wynurzającym się tunelem, nie byłoby też tego muzeum. I teraz a propos topografii, tej ścieżki topograficznej, popatrzcie, to jest sytuacja, wydawałoby się cały budynek, a tak naprawdę ten budynek mieści się tylko tu. Nie jesteście w stanie, kiedy jesteście na miejscu, zorientować się, gdzie on się zaczyna, gdzie się kończy. To jest jego podziemna przestrzeń, ekspozycja. I tu taka dygresja. Myśmy złamali założenia konkursowe i wykroczyliśmy jakby poza teren opracowania. Stwierdziliśmy, że rozsądnym czy jedynym dobrym rozwiązaniem będzie potraktowanie tego w całości. Jeżeli mogło nas wrzucić do koszyka grupy N niespełniających warunków, a na szczęście doceniło tą pracę dla nas i no, wygraliśmy, mogliśmy to zrealizować. Popatrzcie, jak to wygląda w przekroju. Parter jest przedłużeniem placu, zarówno od placu, od strony tego placu, jak i od ulicy można wejść do środka, a tu pod spodem jest ekspozycja. No to przenieśmy się jakby już do realu. Widok tego muzeum z lotu ptaka. Przed samą filharmonią jest to wypłaszczenie, ażeby tworzyć tutaj przedplac. Tu jakby widać tą górkę z muzeum. Dokładnie to samo się dzieje w kierunku kościoła. Tu jest ten naturalny skrót, o którym wam mówiłem. A kiedy stoimy pod filharmonią, bo tu jest mniej więcej, tu gdzieś ona jest, widzimy jakby całe założenie i fragment właśnie tego kwartału, który się wynurza. Te osoby, które były w filharmonii, nie wiedziały o tym, że się realizuje CEDEP, to w ogóle nie widziały budynku. Nie zauważały go. Trochę z jednej strony nas to martwiło, a z drugiej strony to był sukces, bo to właśnie chodziło. No budynek tła, no to mamy budynek tła. Ale kiedy już dojdziemy do narożnika, to już on jest konkretny i to już faktycznie widać. I a propos, moi drodzy, tych elementów ruchomych, które są dokładnie zrobione w module, zaraz wam to pokażę, jak to się zamknie, to znowu te doświadczenia, wracam do bezpiecznego i zdobycie tej wiedzy, jak to zrobić, jak to zbudować, czy opracowanie projektu ukrytego, który się nie zrealizował, ale projekt był zrobiony, spowodowało, że można było to zrealizować. To jest dosyć trudna rzecz. I spójrzcie teraz na jedną sprawę, a propos tej struktury, o której wam mówiłem. Mamy te bloki betonowe, czysty, prosty podział i nic więcej. Czysta elewacja. Wiecie, ile jest technologii w tym budynku? Jak on jest dźgany technologią, tam jest wszystko tak naprawdę. I teraz jak to zrobić, żeby nie było żadnych kominów, czerpni, wyrzutni, jakichś kratek, całego tego dziadostwa? To była niewiarygodna praca, bardzo trudna. I nasi instalatorzy, zresztą stąd z Gliwic, firma C Group, która z nami to robiła, została dojeżdżana po prostu do parteru, bo myśmy walczyli o wszystko, żeby to pochować, szukaliśmy pomysłów, często na pograniczy norm i przepisów. Namówiliśmy ich nawet na reklamę w architekturze, bo ostatnia strona jakoś mi się nie spinała. Nie chciałem tam jakiejś dziadowskiej reklamy, na przykład w niebieskim kolorze, kiedy się kończyła nasza publikacja. Namówiłem ich na taką reklamę, gdzie tutaj pisze, to jest zdjęcie placu, czy widzisz odwodnienia, instalacje, technologię. Potem było nie, pracujemy z najlepszymi, to dobrze brzmiało, firma C Group. I biedny Radek Radziecki, szef tej firmy, chodził kuźwa po całej firmie, tych instalatorów biednych, im to pokazywał, a to nie są tacy ludzie jak wy. Wy tu tak czyścicie, robicie jakąś przestrzeń, a tamto, słuchajcie, rury, przekroje i tak dalej. I oni myśleli, że co z nich, a ja robi w ogóle, że płaci jakieś pieniądze za reklamę, która mówi o tym, że oni płyty betonowe produkują, a nie robią wentylację czy jakieś instalacje, bo oni chcieli mieć jakąś kotłownię, słuchajcie, jak na Titanicu, nie? A tu nagle taka jazda. Przez architektów chyba wysoko oceniona, przez instalatorów totalna rzeźnia. W każdym razie chcę wam powiedzieć o tym, że to była duża sztuka, żeby to zrobić. I zaraz wam pokażę, jak to zostało zrobione w kilku miejscach. Zejdźmy na dół. Kiedy się wreszcie te płyty otworzyły, to szczecinianie przestali protestować, bo myśmy tam byli prawie na taczkach wywożeni z tego Szczecina. Nagle zobaczyli, że tam jest jakieś szkło, jakieś życie, że tam jest w ogóle przejście na tą sąsiednią stronę, na ten plac. Jak się zbliżamy do środka, no to już widać było, że tam się kurczę coś dzieje, że tam będzie można wejść. No to wejdźmy. Popatrzcie. To zresztą jeszcze te zdjęcia były robione, kiedy muzeum nie do